Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka, Biznes. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Krzysztof Gronkiewicz.
Był taki okres w firmie Nobel Biocare, wtedy prezydentem była Heliana Kanepa i pamiętam, i ona miała takie podejście bardzo komercyjne i mówiła, że implant to powinien być tak jak Snickers, taki powszechny i sprzedawalny. Oczywiście tam w opozycji było dużo klinicystów, ale to cóż, Krzyśku, powiedz proszę, jak pięknie omówiłeś to podejście, więc z jakimi powikłaniami najczęściej masz do czynienia, jak, czy to od innych kolegów, jak pacjenci przychodzą, czy to, co na samym początku, wiesz, swojej kariery, co się przydarzyło. Bo tutaj celem jest tej naszej rozmowy, ona ma zachęcić początkujących implantologów do wzięcia udziału w tym naszym kurikulum. W związku z tym podziel się proszę doświadczeniem, na co powinni zwrócić uwagę.
Na edukację, ale na edukację to jest jakby pierwsze, ale to takie mówię przekornie. Przekornie oczywiście mówię na edukację, ale natomiast to z czym się zgłaszają pacjenci z powikłaniami, z niepowodzeniami, czasami nawet z błędami, no bo jeśli jest coś, zabieg jest przeprowadzany bez wystarczającej wiedzy i ten zabieg się nie uda, to można powiedzieć, że to już jest błąd, bo lekarz przystąpił do zabiegu bez wystarczającego przygotowania i bez wystarczającej wiedzy. Wiedzieć znaczy popełniać błędy. Nie wiedzieć znaczy popełniać błędy, więc to możemy traktować jako błąd, ale tak najczęstszą przyczyną, która jest najbardziej dokuczliwa dla pacjenta, to jest utrata implantu. Jeśli pacjent traci implant, no to pacjent może nawet być roszczeniowy w stosunku do danego lekarza. Natomiast ta utrata implantu może wynikać z wielu przyczyn. I teraz to bardzo dużo się mówi o powikłaniach, które dotyka pacjenta, o powikłaniach wczesnych, późnych, w trakcie implantacji. Na pewno bym nie rekomendował lekarzom od razu zajmowania się implantacją natychmiastową i natychmiastowym obciążeniem. Dlatego, że jeśli lekarz nie widzi, jak cały ten układ pracuje, to wówczas może popełnić dużo błędów właśnie na etapie tego natychmiastowego obciążenia. Natychmiastowe obciążenie oczywiście można wyczytać w książce, że żeby przeprowadzić natychmiastowe obciążenie, implant powinien być wprowadzony z torkiem 30-35 Nm i wtedy można go natychmiastowo obciążać. To obciążenie powinno być bez okluzji. I te wszystkie informacje można wyczytać w podręcznikach, można wyczytać w książkach, artykułach. Natomiast należy jeszcze do tego włączyć swoją własną obserwację albo obserwację swoich własnych kolegów. Dlatego też specjalizacje, które są, akurat w implantologii nie ma specjalizacji, w implantologii są umiejętności nadawane przez towarzystwa. Natomiast specjalizacja daje to zawsze lekarzowi, który jest w trakcie specjalizacji, że on obserwuje swoje wpadki niektórych kolegów, koleżanek, obserwuje powodzenie swoich kolegów i koleżanek. Wtedy jak widzi, jak obserwuje, to wtedy może wyciągnąć swoje własne wnioski. Nie zawsze ten lekarz, którego będzie obserwował, będzie w mniemaniu tego uczącego się postępował prawidłowo. Ale już wtedy może sobie dojść do wniosku, ja bym zrobił inaczej, jak ja jestem mądry. Nie? Ale to będzie już wynikało z pewnego rodzaju nabywania doświadczenia. Więc dlatego, żeby to obciążanie implantów, to jest zawsze bardzo istotne. Kiedy go obciążyć, jak go obciążyć, właśnie jakim materiałem go obciążyć, praktycznie to jest bardzo dużo tutaj takich małych niuansów, o których można byłoby rozmawiać godzinami. Można by te właśnie niuanse są potrzebne do zrozumienia całości leczenia.
To najlepiej wychodzi przy leczeniu konkretnych przypadków, stąd te nasze kursy.
Tak,
jeżeli chcemy to robić praktycznie, bo można mówić teoretycznie, ale jak tego nie widać, jak nie ma pacjenta i jak nie ma od razu tej potencjalnej konsekwencji popełnienia pomyłki, no to wtedy ta uwaga i ta percepcja nie jest aż tak doskonała.
Tak, i potem jeszcze wracając do tych właśnie do tych powikłań, bo właśnie to jest najcięższe powikłanie, najgorsze z punktu widzenia pacjenta i z punktu widzenia lekarza, ta utrata implantu. Natomiast należy sobie jeszcze powiedzieć, że te niepowodzenia oczywiście również mogą być mniejsze, bo to będą odpryski, ceramiki. Wówczas nie jest to takie ciężkie, ale pacjent już jest zdenerwowany, bo nagle ma zrekonstruowane zęby, ale przychodzi po pół roku, zaczęła mu materiał nicujący odpryskiwać. No i się zastanawia, dlaczego. Więc to jest kolejne. Później poluzowanie się śrub. Najczęstszy przypadek poluzowania śrub w pojedynczych implantach, więc to będzie kolejny. Potem kolejnym będzie złamania śrub. Te łączące i te złamania śrub mogą być łączące filar główny albo tej śrubki łączącej uzupełnienie protetyczne z filarem pośrednim, czyli tak zwanym, mówiąc to kolokwialnie, multiunitem. To jest kolejne powikłanie. Potem kolejnym powikłaniem będzie złamanie filaru.
A jakie przyczyny mogą być tych powikłań? Poluzowania, złamania śrubki?
To są najczęściej przyczyny mechaniczne już. Najczęściej to są przyczyny mechaniczne i tutaj już to wchodzi niewłaściwie dostosowana okluzja. Dlatego, że wtedy niewłaściwe łączenie, niewłaściwie zaprojektowany kształt korony, kształt mostu, to właśnie może powodować, że to do tego dojdzie, dojdą te powikłania. A jeśli do tego dołączymy pacjentów, którzy są bruksistami, to wtedy to możliwość powikłania się zwielokrotnia i wtedy możemy mieć już zupełną katastrofę. Dlatego tak niezmiernie ważne jest na początku wyjściowe, dokładne zbadanie i przeanalizowanie pacjenta. Nie na zasadzie wszczepianie implanty jest super, zintegrowały się, są połączone z kością, jakby cieszymy się, strzelamy z szampanów, bo taki wielki cud się stał, że pacjent ma zintegrowane implanty. Ale to potem jest... Dalej, po co pacjent przez zęby? Ja chciałem zęby, a zęby mi się sypią, zęby to mi się łamią, pękają.
Przypomniał mi się taki termin, uśpiony implant. I taki incydent, to było ponad 10 lat temu, jak jeden z naszych kolegów, który ma dobrą klinikę, mówi, że przyszedł pacjent do niego i mówi: panie doktorze, mam 5 implantów, w tym 2 uśpione. I był taki dumny z tych uśpionych implantów.
No i tak właśnie bywa. Że
implanty się wszczepia, ale potem trudno było odbudować na nich, albo lekarz mówił: wie pan co, wszczepimy 5, a teraz możemy tylko na 3 odbudujemy, a tamte będą na zapas, jak nam się któryś wyłamie, to wtedy użyjemy tych pozostałych.
Dokładnie. Tak, ale potem dalej jeszcze są powikłania, bo to nie są tylko te powikłania, to są stricte mechaniczne, ale potem mamy powikłania, jakim jest zapalenie i rozrost dziąseł. Niewłaściwie zaprojektowana konstrukcja protezy, nawet najprostsza. 2 implanty w żuchwie i proteza overdenture na zatrzaskę tych kulowych bądź lokator i nagle rozrosty. I te zapalenia, potem też dehiscencje, fenestracje, przetoki na połączeniu, na przykład jest wszystko, całość została dobrze zaprojektowana, implant poprawnie wprowadzony, a później pojawiają się przetoki. Bo na przykład jest gdzieś nieszczelność na odcinku implant i filar protetyczny, na odcinku korona filar, potem pozostawione resztki cementu, które mogą powodować stany zapalne, to będzie kolejne gdzieś powikłanie. Potem sama estetyka będzie też powikłaniem, ponieważ pacjent może wyjść niezadowolony ze względów estetycznych. Nie osiągniemy sukcesu estetycznego. I już na początku można zobaczyć, że jak trudne są warunki, ale pacjent musi być poinformowany, że idąc tą drogą, my osiągniemy taki rezultat, a idąc inny taki rezultat. I pacjent musi wiedzieć, że te wszystkie aspekty trzeba uwzględnić. I też jeszcze oprócz utraty implantu, jeszcze też gorszym, może nie tyle gorszym, ale jeszcze złym powikłaniem, będzie złamanie wszczepu. I to też się zdarza.
A kiedy to się może zdarzyć?
No też przeciążenie. Też przeciążenie. Generalnie jest tak, że mówi się też, że okluzja nie ma takiego znaczenia, ale no ma. Nie ma takich dobrych badań, które by mówiły, jak bardzo zanika kość w przypadku przeciążonych implantów. Każdy mówi, znaczy większość się mówi tak, że najważniejsze jest wprowadzenie implantu i to, czy to będzie implant, który jest zaprojektowany, ale być pod subkrestalnie, czy będzie na bone level, czyli na poziomie kości. To będzie pierwszy punkt wyjścia. Drugim punktem wyjścia będzie odpowiednie zachowanie tkanek miękkich, tkanki, czy błony, czy dziąsła przyrośniętego. I jeśli to jest, to już wszystko uzyskaliśmy i protetyka to jest tylko i wyłącznie zamknąć oczy, otrzymać od technika dentystycznego koronę, przykręcić do implantu i już możemy być brawo i fajerwerki. Nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda, ponieważ przeciążenia są jednym z większych, jedną z większych przyczyn niepowodzeń. A na to mało lekarzy zwraca uwagę.
Dzisiaj naszym gościem jest pani profesor Małgorzata Pichut, kierownik Katedry Protetyki Collegium Medicum. Powiedzcie, jak jest w programie nauczania na studiach? Czy ten temat, on jest jakby dostatecznie poruszany na tyle, że stomatolodzy, jeśli zaczynają już pracę, oni mają taką świadomość, żeby zwracać uwagę na to u pacjentów i pytają, rozmawiają?
Tak, ogólnopolski program nauczania w dziedzinie protetyki stomatologicznej absolutnie posiada w swoim składzie tak zwane specjalistyczne seminaria, które są poświęcone różnym kierunkom działań protetycznych, takich jak implantoprotetyka, jak leczenie zaburzeń skroniowo-żuchwowych, jak leczenie stomatopatii protetycznej, rehabilitacja pacjentów pooperacyjnych. My przewidujemy właśnie podczas edukacji piątego roku studentów, czyli już kończących studia stomatologiczne, takie oczywiście w zakresie podstawowym, ale te wiadomości są bardzo szeroko omawiane na wykładach, seminariach i na zajęciach. Także tę podstawową bazę wiadomości student uzyskuje. Natomiast trzeba powiedzieć, że może obecnie jest troszkę łatwiej zdobyć dobre podręczniki w tej dziedzinie, ale do niedawna nie była to taka łatwa sprawa, bo niektóre podręczniki były napisane dla specjalistów, które były dostępne w języku polskim. Natomiast nie jest to łatwa dziedzina leczenia ze względu na złożoność tego, etiologiczną złożoność tego tchórzenia, tych dysfunkcji.
Tutaj przypomniała mi się taka anegdota jeszcze z czasów studiów w Krakowie i rozmawialiśmy chyba w międzynarodowym gronie o podręcznikach, bo jak studiowałem medycynę, miałem dostęp również do podręczników amerykańskich i pamiętam stwierdzenie jednego z naszych profesorów, który powiedział: słuchaj, te podręczniki amerykańskie, ja wiem, że ci, którzy je czytają, oni je lubią, bo one są napisane bardzo prostym językiem i to się łatwo czyta. Nasze podręczniki niekiedy są zbyt trudne dla studentów. Mówi, wiesz dlaczego? Dlatego, że profesorzy piszą te podręczniki trudnym językiem, żeby nie narazić się na śmieszność, w cudzysłowie, kolegów innych profesorów. W związku z tym jest to prezentowanie pewnych zagadnień, ale dla ludzi, którzy już są w temacie i to są specjalistami. No. O botulinie.
Obecnie mamy już bardzo dobre podręczniki w języku polskim, które traktują o takiej diagnostyce i leczeniu pacjentów z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi.
A powiedz proszę, a są jakieś szkolenia, jakieś kursy na YouTubie, coś ciekawego, czy jakby przeglądałaś, widziałaś
tak,
coś?
One są dostępne, tak, są dostępne. Oczywiście są propagowane przez różne ośrodki. Są również szkolenia w ramach specjalizacji i one są też dostępne, także zapraszamy na tego typu szkolenia. Natomiast na pewno dostęp do tej wiedzy jest obecnie zdecydowanie bardziej ułatwiony w porównaniu do zamierzchłych czasów typu 20-30 lat.
O, pamiętam te skrypty. Mam teraz przed sobą właśnie te biało-niebieskie z Akademii Medycznej, tak, w Krakowie, gdzie to były takie kruki. Ja już nie wspomnę anatomii Bochenka, gdzie to dopiero trzeba było zachodu, żeby zdobyć podręczniki. I Małgosiu, chciałbym teraz, pomówmy o botulinie, bo przed naszym podcastem rozmawialiśmy w kontekście zabiegów natychmiastowego obciążenia implantów, a dokładnie w kontekście Olon4, Paulo Malo i pewnego projektu, który mamy zacząć z tobą w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odnośnie pełnej rehabilitacji. To jest pewnie najbliższa przyszłość i wtedy wspomniałaś, że botulina, jeżeli mówimy o natychmiastowym obciążeniu, to co z botuliną?
Tak jest. Trzeba wspomnieć, że w warunkach fizjologicznych mięśnie żucia, czyli mięśnie przywodzące żuchwę, generują około 240 newtonów w okolicach zębów siecznych, natomiast 460 do 500 newtonów w okolicach zębów bocznych. U pacjentów, u których występują parafunkcje zwarciowe, to nie muszą być już pacjenci, którzy mają rozwinięty zespół zaburzeń skroniowo-żuchwowych, te siły są dziesięciokrotnie wyższe. One często przewyższają 1000 newtonów, czyli jest to bardzo wysoka wartość. Dlatego w takich przypadkach bardzo pomocnym jest toksyna botulinowa, która wymusza farmakologiczną relaksację mięśni żucia. Czyli pacjent pomimo chęci zagryzienia nie wygeneruje nam takich bardzo wysokich wartości sił zgryzowych, co może być kluczową rolą w ochronie świeżo wszczepionego implantu i przy obciążeniu natychmiastowym odbudowie protetycznej i wtedy stwarzamy zdecydowanie lepsze warunki do wgrajania tego implantu w kości. Dlatego tak naprawdę toksyna botulinowa według mnie może być i powinna być bardzo szeroko stosowana w zabiegach implantacyjnych, czy bezpośrednio po implantacji, czy tuż przed, w momencie, kiedy planowane są natychmiastowe obciążenia, takie jak na przykład właśnie w przypadku Olon4.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tych natychmiastowych obciążeniach, to zawsze wykładowcy, oni rekomendują, żeby pacjentom rekomendować, nakazywać tak zwaną miękką dietę, soft diet. Tylko jeden zapytał, dobrze, ale czy tłumaczycie pacjentom, co to jest ta miękka dieta? Bo w Stanach dla Amerykanina miękka dieta to znaczy miękki hamburger.
Tak, miękka dieta na pewno jest wskazana, natomiast tutaj mówimy o nawykach, które często pojawiają się bez świadomości pacjentów. Czyli po pierwsze, może to być zaciskanie czy zgrzytanie zębami podczas odpoczynku nocnego. W czasie snu pacjent właśnie nie będzie nawet pamiętać o tym, a może narazić nową strukturę implantoprotezy właśnie na znaczny stopień destrukcji, to też bywają parafunkcje okluzyjne, które są całkowicie nieuświadomione w czasie dnia. Często jak pytamy podczas badania podmiotowego pacjentów, czy pan zaciska, stuka, zgrzyta zębami, w większości pacjenci odpowiadają nie, nie mam takiego nawyku.
No bo nie pamiętają, natomiast nie wiedzą, co robią w nocy, prawda?
Natomiast w momencie, kiedy pacjent otrzymuje od nas aparat okluzyjny, czyli szynę, to często na pierwszej wizycie mówi, to dopiero teraz ja widzę, jak często zaciskam zęby, kiedy mam użytkować prawie całodobowo szynę. Także tutaj miękka dieta jest jak najbardziej wskazana, ale tak naprawdę walczymy o obniżenie sił zgryzowych i o obniżenie patologicznych wysokich wartości napięcia mięśniowego właśnie poprzez leczenie farmakologiczne i wymuszenie farmakologiczne relaksacji i obniżenia wartości napięcia mięśni, które przywodzą żuchwę. Także ten lek jest bardzo korzystny w swoim działaniu właśnie w takich przypadkach, gdzie planujemy zabiegi natychmiastowego obciążenia.
I on nam zapewni bezpieczeństwo tych odbudów z jednej strony i powodzenie leczenia, tak samo jak komfort,
się, tak.
Dokładnie, i komfort pacjenta. A jak długo działa takie wstrzyknięcie i ile tego się robi? Na przykład gdybyśmy zrobili natychmiastową odbudowę w żuchwie albo w szczęce. Jak to praktycznie wygląda? Wstrzykujemy ile? Raz, dwa razy po prawej, po lewej?
Czas działania farmakologicznego toksyny obliczany jest na okres 3 do 4 miesięcy. Czasami możemy jeszcze troszkę utrzymać działanie, kiedy zaczyna się 5. miesiąc. Ale nie jest to dłuższe działanie niż 5 miesięcy. Tak naprawdę 3 do 4 miesięcy.
Czyli jeden zabieg i mamy pacjenta zabezpieczonego na kilka miesięcy, tak?
Tak jest, tak jest. To jest minimum 3 miesiące. I teraz mamy konkretne dawki, które są bezpieczne, które są najniższe przy najwyższej efektywności, żeby również nie przedawkować tego leku, bo nie jest on obojętny. Oczywiście jak w każdym przypadku musimy rozważyć przeciwwskazania do jego zastosowania. Natomiast to są iniekcje do mięśni żwaczy lub do mięśni żwaczy i skroniowych, czyli po 2 nakłucia w jeden i 2 nakłucia w drugi mięsień. Natomiast pacjent nie odczuwa żadnych przykrych dolegliwości poza samą iniekcją, czyli no to tak jak zwykle
ukłucie,
tak. Natomiast nie wiąże się to z żadnym negatywnym następstwem. Jeżeli zabieg jest prawidłowo wykonany, to oczywiście nie zdarzają się powikłania, bo są to duże, łatwo dostępne mięśnie. Także my najczęściej w tych stomatologicznych wskazaniach nie spotykamy powikłań po zastosowaniu iniekcji toksyny botuliną.
Gdzie się tego nauczyć?
No zapraszamy do Krakowa i na szkolenia.
I stronę podaj bardzo proszę, gdzie ludzie mogą znaleźć informacje o tym.
Wykonujemy szkolenia, przeprowadzamy szkolenia w Instytucie Stomatologii, no i również w ośrodku prywatnym.
I stronę, Małgosiu, www do ośrodka prywatnego. Bardzo proszę, bo zasygnalizowaliśmy problem i nie możemy ludzi zostawić bez informacji i tych, którzy są zainteresowani, gdzie można tego się nauczyć. Czyli www.
Estetyka twarzy pisane łącznie.pl.
Estetyka twarzy.pl. Fantastycznie. A jeżeli ktoś lubi do Instytutu Stomatologii, to musi wejść na stronę Instytutu i zobaczyć, kiedy takie szkolenia odbywają się.
Tak, kontaktować się z sekretariatem Katedry Protetyki.
Fantastycznie. Bardzo dziękuję na tym. I tutaj zrobiliśmy wstęp do następnego odcinka. Tak przynajmniej mnie się wydaje z tą botuliną, że powoli wchodzimy do następnego odcinka, ale póki co to bardzo dziękuję. Dziękuję
bardzo
Państwu.
Dziękuję.
Dziękuję Pani Profesor. I spotykamy się w następnym odcinku, gdzie botulina wprowadzi nas w temat
medycyny estetycznej.
Medycyny estetycznej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia
bardzo
wkrótce.
Dziękuję.
Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Wacław Steczko, wieloletni wykładowca Akademii Medycznej w Krakowie, obecnie Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powiedz w takim razie, jeżeli są takie bezzębia, to jak radzisz sobie z tą mukointegracją? Jak ją uzyskujesz? Czy po prostu wtedy...
Postępuje klasycznie.
Klasycznie.
Wtedy tak. Czyli po prostu, no, po odsłonięciu healingi, potem klasyczne transfery wyciskowe, tak, bo nie jest tak, że zawsze ci się to uda zeskanować w przypadku bezzębia.
Pewnie, poza tym wydaje mi się, że przy bezzębiach
te zaniki wyrostka już są takie, że pewnie często stosuje się różową porcelanę czy akryl, więc jakby można bezpiecznie, powiedzmy te łączniki mogą być bezpiecznie wysoko, nisko umieszczone.
Tak, znaczy trzeba pamiętać, że to jest łatwiejsze zawsze do zrobienia w szczęce, ponieważ masz takie charakterystyczne punkty niezmienne, jak brodawka przysieczna, jak fałdy podniemienne i skaner to zapamiętuje. Najtrudniej jest w żuchwie takiej atroficznej, w momencie, kiedy praktycznie nie masz czasem w ogóle strefy dziąsła przyrośniętego. Czyli ta śluzówka, która jest ruchoma, ona się rusza. Jak skanujesz, to ona raz jest tu, raz jest tu i skaner się kompletnie gubi. Więc w żuchwie, przy takich trudnych warunkach, w żuchwie, przy bezzębiu, jest to w zasadzie nie do zrealizowania w ten sposób.
Pytanie o skaner. Jak wyglądała ta krzywa uczenia tak zwana u Ciebie? Ile czasu, jak długo już pracujesz ze skanerem? Jak to było na samym początku? Jak długo czasu zajmowało jakby przestawienie się i wykonywanie tych pierwszych skanów i całej procedury?
Czy wiesz, ja skaner mam, w tej chwili mam, pierwszy, który kupiłem, to był Trios drugi.
Kiedy to było?
Teraz mam druga generacja Triosa. Teraz mam trzecią generację Triosa.
A kiedy kupiłeś? Kiedy kupiłeś pierwszy skaner?
Wiesz co, kupiłem 4 lata temu.
Okej, czyli od 4 lat to robisz.
No, troszkę nawet więcej niż 4 lata.
Powiedz mi, nie irytowało cię to na początku, że trzeba więcej czasu, bo na pewno więcej czasu
przygotowania. Ale to słowo irytowało
to jest bardzo łagodne.
Takie eufemistyczne, warto. Ja bym to nawet nazwał inaczej. Powiem ci, co jest dla dentysty, a przynajmniej dla mnie, co było największym problemem. Otóż największy problem z użyciem skanera polega na tym, że jeśli jesteś przyzwyczajony do pracy klasycznej, to twój wzrok jest utkwiony w twoje, nazwijmy to, pole operacyjne.
Aha.
Czyli patrzysz na pacjenta.
A tu musisz w ekran patrzeć, czy wszystko jest zeskanowane.
A tutaj patrzysz, skanując, patrzysz na obraz na monitorze. Wiesz? To jest główny problem, żeby nauczyć się skanować.
Pamiętam, zanim byłem w Nobel Biocare, to byłem w Ethicon Endosurgery, to były lata 91-94, wtedy wprowadzaliśmy chirurgię laparoskopową do cholecystektomii, do apendektomii i wtedy rzeczywiście chirurzy musieli się przestawić, po pierwsze...
To nie jest proste.
No, nie.
To nie jest proste, wiesz co, to nawet nie jest proste, znaczy jak patrzysz na swoje pole operacyjne, to przesuwanie się prawo w lewo jest dla ciebie oczywiste.
Tak.
Jak patrzysz na monitor, to tobie się wydaje, że przesuwasz w prawo, a ty przesuwasz w lewo.
Powiedz, ile czasu, ile takich skanów zabrało, żeby już mieć taki pełny komfort?
Wiesz co, nie potrafię powiedzieć tak do końca.
Ile razy? 10 razy? Ale... 10 przypadków takich pierwszych?
Nie, no więcej. Trzeba pamiętać, że tutaj, wiesz co, ja jestem, no to zresztą widać, jestem już takim pokoleniem, które zaczyna...
Doświadczonym, experience.
Schodzić, bo za 9 miesięcy, czy za 8, skończę 60 lat, więc ja nie jestem wychowany na grach komputerowych, wiesz? Natomiast młodzi ludzie, którzy po prostu ich dzieciństwo to był komputer, joystick, wiesz? To oni to robią lepiej i szybciej.
Pewnie, ale wiesz co, miałem wywiad z Ellen Langer, ona mówiła o tym mindfulness, czyli to jest jakby bez medytacji, żeby jakby być w danej chwili, gdzie praktycznie jakby przeszłość się nie determinuje. W związku z tym my też możemy poczuć się w cudzysłowie jak dzieci i możemy się tego nauczyć, tym bardziej, że jesteśmy cwańsi, bo jesteśmy starsi, wiele przeżyliśmy, musieliśmy sobie radzić, jak nie było takich narzędzi. I jeżeli ktoś ma otwartą głowę, podoba mi się bardzo powiedzenie Myrona Nevinsa, który mówił, że albo, to po angielsku to brzmi lepiej, że you either have open mind or empty head.
Tak.
Czyli, że jak się ma otwartą głowę nie ma się uprzedzeń, to po prostu to może wnieść taki element jakby ciekawości, zabawy i ożywienia. I druga rzecz, co mówisz o tej 60-ce, Wacław, zmieniła się nawet definicja starości w WHO. Teraz starość dopiero po 80-ce się zaczyna.
Witamy Państwa po raz trzeci, dr Piotr Stendera w podcaście Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS. Piotrze, witam, witam Państwa. Piotrze, zwarcie a powikłania protetyczne.
No jest to...
Czy mogą być poważne powikłania, jeżeli nie są kontrolowane? Czy można stracić implant, czy można stracić koronę, czy ona może pęknąć, jeżeli zwarcie jest nieprawidłowe?
Wydaje mi się, że bardzo często te zagadnienia natury okluzyjnej są traktowane bardzo pobieżnie i lekceważone. Ja czasami zastanawiałem się, dlaczego i w moich przypadkach czasami tak bywa. Implantoprotetyka ma to do siebie, że skupia całą naszą uwagę na bardzo wielu specyficznych dla siebie zagadnieniach. I wydaje mi się, że czasami zapominamy o tym, jak niebywale istotna jest okluzja statyczna i okluzja dynamiczna, zwłaszcza okluzja dynamiczna, czyli kontakt łuków zębowych przy różnych zwarciowych ruchach żuchwy.
Czy są jakieś różnice odnośnie zęby versus implanty czy protetyka?
A dlaczego miałyby być? Nie ma tych różnic. Nie ma tych różnic. Zasady dotyczące gnatofizjologii są niezmienne, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z rehabilitacją na zębach własnych, czy na implantach.
A powiedz proszę, bo dawniej wydawało mi się, że byli tacy prezenterzy, którzy sugerowali, że powierzchnie na przykład żujące na implantach, na zębach trzonowych czy przedtrzonowych, one powinny być ograniczone, etc., żeby zmniejszyć ryzyko powikłań. A powiedz jeszcze proszę, dawniej też pamiętam, mówiło się, że jeżeli na przykład góra jest, czyli szczęka odbudowana w porcelanie, to wtedy nie powinno się dawać porcelany, ceramiki na dół, żeby te kontakty nie były urazowe, nie powodowały powikłań w postaci odprysków porcelany, ale wiem, że technologia też zmieniła się, te materiały się zmieniały.
Technologia
jak to
się zmieniła i w tej chwili dysponujemy również estetycznymi kompozytami do licowania. Wydaje mi się, że jest to, zrobiłem kilka takich prac i wydaje mi się, że bez uszczerbku dla estetyki można porównywać ten typ licowania z licowaniem za pomocą ceramiki.
Czyli gdybyś miał odbudowywać i górę, i dół?
No to bym się bardzo długo zastanawiał, co i z czego zrobić.
Pewnie w zależności od pacjenta też. Czy duży, czy mały. Jakie siły działają?
To jest, nawet powiem szczerze, mniej gnatofizjologia, a bardziej trybologia. Tu jest kwestia tego, że materiały o podobnej twardości częściej niszczą się na zasadzie odpryskiwania, jeżeli zaś są na tyle mocne, że nie odpryskują, mogą generować pewne nadmierne siły na leżące pod nimi struktury. Z kolei, jeżeli zapewniamy dużą różnicę w twardości i ścieralności, możemy doprowadzić do dość szybkiego wycierania materiału bardziej miękkiego. Natomiast powiem szczerze, mamy czasami przypadki jakiegoś odkruszania się materiału licującego w rozległych pracach protetycznych, w rozległych mostach okrężnych i w przypadku licowania kompozytem wszelakie naprawy są dużo, dużo, dużo łatwiejsze w porównaniu z ceramiką.
Bo ceramikę trzeba zdjąć, trzeba...
Ceramikę praktycznie powinno się w całości zdjąć i w całości od nowa napalić. Natomiast naprawa zarówno kliniczna, jak i laboratoryjna materiałów licujących z grupy kompozytów jest po prostu dużo łatwiejsza.
Piotrze, bardzo dziękuję za podcast. Dziękujemy Państwu. Serdecznie dzięki. Dużo informacji, dużo
bardzo, praktycznych. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali i życzę jak najwięcej sukcesów, a jak najmniej powikłań. No, powikłania uczą niewątpliwie, natomiast chyba lepiej jest uczyć się na powikłaniach cudzych niż własnych.
Dziękujemy Państwu. Raz jeszcze dziękuję, Piotrze.
Dziękuję.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia!
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.